proszę Państwa, mija godzina 12. Czas rozpocząć obrady naszej Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. Serdecznie Państwa witam i jednocześnie szczególnie serdecznie, szczególnie gorąco tych z Państwa, którzy po raz pierwszy uzupełnili skład naszej komisji. Życzę nam wszystkim owocnych obrad. Przypominam sobie komisję i obrady komisji z poprzedniej kadencji. Powiem Państwu, że z przyjemnością przychodziłem na te posiedzenia. Życzę i Państwu, i sobie, żeby nie były gorsze. Proszę Państwa, kworum. Tak, tu jeszcze mi Pan Kazimierz zwrócił uwagę, że nie powitałem Komisji Skargi Wniosków, co czynię już w tej chwili. Przepraszam za tą gafę. Ta komisja już miała swoje posiedzenie od godziny 11, a teraz mamy już wspólne posiedzenie. Tamtą prowadził pan Zięba. W tej chwili przejąłem przewodniczenie i pozwolę Państwu, że przystąpimy już do realizacji poszczególnych punktów przedstawionych na dzisiejsze obrady. Proszę Państwa, mamy kworum. Jesteśmy w większości, a więc wszystkie podejmowane decyzje mają moc prawną. Ja nie będę odczytywał w całości całego tego porządku obrad. Państwo macie go przed sobą. Będziemy po prostu realizować poszczególne punkty po kolei, tak jak są przedstawione w porządku obrad. Chyba że ktoś z Państwa ma coś do dodania, wolałby ująć. Pan starosta prosi o głos. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, bo tak widzę, że...
Dzisiaj to porządek sesji.
Nie to się. Bo jest Pani z Powiatowego Urzędu Pracy, a mamy dosyć chyba dużą pozycję, czyli informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego i może, żeby nie zatrzymywać Pani tutaj, to byśmy ten temat jeden tak omówili. Natomiast ja nie wiem, czy teraz pytam się Pani Agaty, czy rozumiem, że wszyscy dostali już powiększony jak gdyby ten punkt, program w punkcie 12, bo tego nie ma na sesji w porządku.
17.
Czyli punkt 12 projektu uchwały w sprawie powierzenia gminie Golenie wprowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej miejscowości Różyca. Dzisiaj do mnie dzwonił w tej sprawie, żeby to się znalazło na naszej sesji pan burmistrz Zajko, bo gmina Goleniów chce ten projekt już realizować. Zresztą pamiętacie 2014 rok. Mniej więcej tak ten pierwszy etap realizowaliśmy, jeżeli chodzi o Różyce i te chodniki. Gmina Goleniów chce przejść do drugiego etapu i mamy w punkcie 17 projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i punkt 18, którego też nie było w tej pierwotnej wersji programu sesyjnego, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Aktywizacji Osób Pozostających bez Pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie goleniowskim. Są pieniądze do wzięcia, w związku z tym myślę, że warto w takie projekty wejść. Chociaż już się pytałem, czy takie osoby w ogóle są u nas w wieku 30 lat, które nie mają pracy. Chyba, że nie chcą mieć. No tak mi się wydaje. Także te trzy projekty prosiłbym o uwzględnienie. No i to, żebyśmy może faktycznie tutaj, żeby nie trzymać Panią z Powiatowego Urzędu Pracy, może omówić wcześniej. No tak mi się wydaje, bo to szybko. tu. Tak.
A ja tutaj włożę.
I jeszcze jedna rzecz, autopoprawka, jeżeli chodzi o zmiany w budżecie. Ale to my myślę, że tak czy inaczej ją omówimy, jak będziemy omawiali sytuację, sprawozdanie, przepraszam, informację prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Koroniowie spółka ZOO na temat aktualnej sytuacji w szpitalu, ponieważ ta autopoprawka dotyczy szpitala, czy też spółki Szpitalne Centrum Medyczne. Ale to już na bieżąco, jak będziemy omawiali ten punkt. Dziękuję. Jestem. Dziękuję panu staroście. Pozwolę sobie jeszcze przywitać gości zaproszonych, pana, w osobie pana prezesa Szpitalnego Centrum i pani z Urzędu Pracy. Dzień dobry państwu. Pan wicestarosta do nas dołączył, pani radna Terenia. Serdecznie państwa witam. Proszę państwa, czy jesteście za tym, żeby uwzględnić prośby o przesunięcie w porządku obrad tych punktów, o których wspomniał pan starosta? Czy jesteście za? Najpierw spytam. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję serdecznie. Te pana wnioski zostały uwzględnione. A teraz w całości. Czy państwo nie macie nic przeciwko, żebyśmy przegłosowali ten porządek obrad z tymi poprawkami, o których wspomniał pan starosta? Kto jest za przyjęciem tego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję państwu serdecznie. A więc otwarcie obrad mamy. Informacja, punkt drugi, informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie. Pewnie pan prezes będzie łaskaw tutaj głos zabrać. Najpierw Urząd Pracy.
18 punkt.
Skoro tak. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie goleniowskim. A więc bardzo proszę, oddaję pani głos.
Mam dwa. Dzień dobry, witam państwa. Małgorzata Bernacka, jestem zastępcą dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie. Zwróciliśmy się do państwa z pismem o właśnie wyrażenie zgody na przystąpienie do dwóch projektów. Pierwszy projekt jest z europejskiego, już momencik, do przystąpienia przez samorząd powiatowy do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 5. edycji projektu pozakonkursowego RPO oś priorytetowa 6 rynek pracy w ramach działania kompleksowego wsparcia głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo, zwłaszcza znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekt ten obejmuje właśnie wsparcie, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Sfinansowany jest ze środków właśnie tych funduszu pracy. Mają być przez aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w części właśnie limitu będącego w dyspozycji samorządu województwa, a także i powiatu. Zamierzamy w ramach tych pieniędzy przeszkolić osoby bezrobotne, udzielić im dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W planie są również dofinansowania miejsc pracy, staże, wsparcie doradców zawodowych. Celem zasadniczym jest właśnie tutaj zwiększenie możliwości zatrudnienia tych osób w wieku do 30 lat i więcej, które się znajdują w tej trudnej sytuacji. Będą to osoby również 50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotni i osoby o niskich kwalifikacjach. Również w ramach pozakonkursowego projektu pod nazwą Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie powiatu goleniowskiego zamierzamy zająć się aktywizacją osób właśnie do poniżej 30 roku życia, należących również do kategorii osób nieuczących się, o niskich kwalifikacjach, niepracujących. No, tak to. No są to pieniądze, które można przeznaczyć. Te osoby są. Są u nas i możemy spokojnie angażować. Środki przeznaczymy na organizację staży zawodowych, bonów na zasilenie. Może uda się przyznać jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Będą to pieniądze właśnie, które będą dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia. No, tak, tyle o tych projektach.
Dziękuję pani dyrektor. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Bardzo proszę, pani Tereniu.
Dziękuję. Ja mam zapytanie, jakie są kwoty przeznaczone na aktywizację, jaka kwota finansowa, jaką państwo dysponować będziecie i ile jest osób bezrobotnych, czy państwo posiadacie taką wiedzę? Dziękuję.
Milion 431 953 zł. Następny projekt to jest 1 703 000. No i osoby są, bo osób do 30 roku życia na koniec roku, ostatni dzień grudnia, było według statystyk GUS-u, mieliśmy 496 osób. Osób długotrwale bezrobotnych 824 osoby, w wieku powyżej 50 roku życia 489, osoby niepełnosprawne to 73 osoby. W szczególnej sytuacji, czyli osób, które, do których adresowane są te projekty, ogólnie mamy 1456. Także 456. To są dane na koniec roku 2018. To są osoby, oczywiście wszystkich się nie da zaktywizować, bo to są za małe pieniądze, ale na pewno jakaś część może skorzystać, które będą chciały, przede wszystkim jednak stawiamy na efektywność, na jednak muszą tutaj się pojawić miejsca pracy, co nie są szkolenia, po których ludzie no nie podejmują zatrudnienia. To nie są staże, po których też nie ma zatrudnienia, czy prace interwencyjne, więc niektóre instrumenty są już ustawowo jakby obwarowane, że to zatrudnienie musi się pojawić, a w innych przypadkach po prostu to negocjujemy. Umowy są zawierane z tymi pracodawcami, którzy się po prostu wywiążą z obowiązku zatrudnienia. Chociaż w kilku miesięcy.
I oddaję głos zastępcy.
Ja miałem pytania, tu pani Terenia mnie zabrała te pytania. Czy te środki, o które pani mówi, 1 431 700, to są środki pochodzące tylko z samorządów, czy tutaj wymagane są dopłaty dołożenia ze strony powiatu jakiejś kwoty, to po pierwsze, a po drugie, no wiemy, że brakuje rąk do pracy i to dość dużo, bo różne nacje się do nas zjeżdżają, a tu czytam, słyszymy, z 1456 osób, powiedzmy w takim wieku produkcyjnym, bo 489, 496 do 30 lat, czy zakłady zgłaszały do nas takie potrzeby, żeby te osoby poszukać na rynku, przeszkolić i skierować do nich, czy czekają, jak my je przeszkolimy i oni bez żadnego jakiegoś takiego własnego wysiłku ich przyjmą, bo wiem, że szereg firm budowlanych chociażby to się boryka z brakiem rąk do pracy, a tu mówimy o osobach niewykształconych, o osobach, którzy nie pracują, no to podejrzewam, że jest to ten poziom, który w takich pracach trudnych byłby zatrudniony. Trochę jestem tu jakby zaskoczony in minus, że przy takich brakach taka duża liczba osób jest i jeszcze musielibyśmy ich za takie środki przeszkolić. Dziękuję.
No tak, tylko że osoby, które ja tutaj podaję właśnie, że na przykład osoba do 30 roku życia może być również osobą długotrwałą. One się tutaj nie sumujemy tych danych, które podawałam. Osób bezrobotnych to mamy na koniec roku 1803. I teraz jeżeli ja podaję, że tu jest 1400, to jest po prostu z tego. Niektórzy są w wieku właśnie powyżej 50 roku życia, niektórzy są, niektóre jakby tu kategorie się powtarzają, że on jest i 50-latkiem i jest osobą w szczególnej sytuacji i załóżmy długotrwale bezrobotnym, tak. Ale no tak, parę razy, bo to jest po prostu, no można być tym i jeszcze kimś, tak? Tak. Ale to pieniążki i uważam, że należy z tego korzystać, bo to są środki unijne tylko. Z wkładem krajowym to nic tutaj z powiatu nic nie pochodzi, także.
Dziękuję. Pani dyrektor, chciała pani głos zabrać. Bardzo proszę, koleżanko.
Pani dyrektor, ja mam pytanie w sprawie tego punktu właśnie 18, bo wymieniła pani, że będą realizowane programy w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i RPOWZ, czyli Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. Mamy w punkcie tylko RPOWZ. Czyli rozumiem, że będziemy podejmować dzisiaj uchwałę na dwa projekty? Na jeden, na RPOWZ.
Po prostu, tak? Na jeden. No to ja w takim układzie rozgadałam się już na dwa, to następny będzie już na kolejne posiedzenie, tak? Czy na zarząd. Okej.
Okay. Jeszcze są pytania. Pan skarbnik, bardzo proszę.
Ja może gwoli wyjaśnienia, my te pieniądze w 100% dostajemy i przepuszczamy przez tak zwany Fundusz Pracy, tak? Przez rachunek Funduszu Pracy. Jedynym elementem, który jest wymagany od jednostki samorządu terytorialnego, jaką jesteśmy, jest gwarancja, że w przypadku, jeżeli pójdzie coś nie tak, to zwrócimy całość środków. I wtedy będzie to obciążenie budżetu, tak? Jeżeli pójdzie coś nie zgodnie ze złożonym wnioskiem. To tyle.
Ja mam zapytanie, pani dyrektor, czy państwo jako Urząd Pracy utrzymujecie jakieś kontakty z zakładami pracy, które znajdują się na terenie Parku Przemysłowego? Czy oni zgłaszają, jakie są potrzeby i jakich zawodów brakuje do pracy? Wtedy byłoby świetnie, można było współpracować, prawda? Dziękuję.
Nie, kompletnie się nie orientuję. Mamy przy współpracy też określić. Tak, no mamy oferty pracy, współpracujemy przy giełdach pracy, pomagamy właśnie w rekrutacji tych pracowników. Szkolimy głównie pracowników magazynowych z obsługą, umiejących obsługiwać wózki jezdniowe. Także jest ten kontakt. Oni właśnie radzą sobie świetnie, poprzez agencje dokonują właśnie tej weryfikacji pracowników przyszłych. Właściwie nas nie potrzebują. My się tam bardzo no jakby sami próbujemy tam w ich łaski, ponieważ zależy na tym, żeby też nasi ludzie tutaj, nasi bezrobotni znajdowali tam zatrudnienie. I współpraca jest fajna. No mówię, nie potrzebują nas, aczkolwiek z nami współpracują. Tak? Także też świadczymy te usługi właśnie pośrednictwa.
Dobrze,
już jest. Dziękuję pani dyrektor. Czy jeszcze są?
Jeszcze mam jedno pytanie, pani dyrektor. Jesteście pewnie na etapie sporządzania wniosku aplikacyjnego, bądź już został opublikowany. Ja chciałabym wiedzieć, w ramach RPOWZ ile osób skorzysta z różnych form wsparcia? Jest wiadomo na ten moment? Dziękuję.
Jeśli nie ma pytań, proszę Państwa, byśmy przeszli do głosowania nad tym projektem uchwały. Każda komisja oddzielnie, Pani Agatko? Czy wspólnie, Pani Agatko?
Osobno.
Dobrze. Proszę Państwa, głosujemy tylko Komisję Spraw Społecznych i Oświaty. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały po tych wyjaśnieniach, które udzieliła nam Pani Dyrektor? Kto jest za przyjęciem tego projektu? Tylko Komisja Spraw Społecznych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jednogłośnie przyjęliśmy pozytywnie, akceptując ten projekt uchwały. Oddaję Ci głos.
A teraz proszę Komisję Wniosków
i Skarg. Komisja Uchwały Wniosków i Skarg. Kto jest za? Pięć osób. Dziękuję. Wszyscy za.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy, proszę Państwa, do punktu drugiego. Ten punkt mamy już poza sobą. Pani Dyrektor, dziękuję Pani uprzejmie. A teraz prosiłbym o zabranie głosu, zrelacjonowanie swojego rachunku przedstawionego nam przez Pana Prezesa Szpitalnego Centrum. Panie Prezesie, zapraszam Pana serdecznie tutaj bliżej nas.
Dzień dobry, witam serdecznie. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogłem w końcu do Państwa dotrzeć. I chcę też serdecznie Państwu pogratulować wszystkim tym, którzy kolejną kadencję sprawują tę zaszczytną funkcję, jakim jest bycie radnym, radną. Państwo, którzy po raz pierwszy mają dzisiaj ze mną styczność, mam nadzieję, że będzie czas na to, może po komisji, ale generalnie jestem dostępny przez cały czas, żeby się spotkać i porozmawiać na różne tematy związane ze szpitalem. Jestem bardzo otwarty i chciałbym Państwa w tę problematykę też niejako wciągnąć, ponieważ jest to bardzo duże i złożone zagadnienie. Szanowni Państwo, przesłane sprawozdanie z działalności szpitala, one zawiera wiele rzeczy i ono się tak naprawdę powtarza z poprzednim sprawozdaniem i myślę, że nie będę go odczytywał, tylko jeżeli Państwo będziecie mieli pytania do tego sprawozdania, to chętnie na nie odpowiem. Natomiast powiem może parę takich rzeczy, których nie ma w tym sprawozdaniu, a chciałbym się z Państwem nimi podzielić. Ci z Państwa, którzy mieli możliwość wysłuchania przedstawionego przeze mnie na samym początku, kiedy obejmowałem funkcję prezesa zarządu naszego szpitala, przedstawiłem jakąś wizję tego, w jakich obszarach chciałbym się poruszać, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego szpitala. Przede wszystkim skupiłem się w pierwszym momencie na tym, jakie zadanie przedstawiła przede mną Rada Nadzorcza. To zadanie polegało na tym, żeby uzyskać funkcjonalność operacyjną, czyli i stabilizację operacyjną. Co to oznacza? To oznacza, żeby szpital funkcjonował, żeby nie było braków kadrowych, żeby mógł realizować zadania, które mu zostały przypisane. I chcę, Szanowni Państwo, powiedzieć, że z tego zadania jestem bardzo zadowolony, ponieważ na chwilę obecną szpital funkcjonuje, posiadamy zaplecze medyczne, cały czas pozyskujemy nowych lekarzy, jest dwóch nowych lekarzy na oddziale wewnętrznym, czworo lekarzy, których udało się pozyskać na dyżurowanie na tymże oddziale i informacja z dnia wczorajszego, prawdopodobnie jeden lekarz rozpocznie rezydenturę na oddziale wewnętrznym. Chcę tylko powiedzieć, że obecnie pozyskanie lekarza internisty do pracy to jest misja prawie niemożliwa. To jest tak trudne, tak mało jest tych lekarzy, że jest to niebywale trudne. Tym bardziej się cieszę, że udało nam się ten temat opanować. Ta sama sytuacja dotyczy, Szanowni Państwo, pielęgniarek. Już tylko okulary, ponieważ mam tutaj popisanych parę rzeczy. Szanowni Państwo, Mówiłem też o przychodach. Mówiłem o przychodach, że musimy pomyśleć o tym, żeby zwiększyć przychod. Zwiększenie przychodów można to zrealizować w dwojaki sposób. No, czekać na to, że NFZ nam coś podrzuci, mówiąc kolokwialnie, albo wymyśleć jakieś działanie, które pozwoli te przychody zwiększyć. Szpital na chwilę obecną nie posiada żadnych zdolności inwestycyjnych. My nie jesteśmy w stanie w tej chwili podjąć żadnego działania kosztowego, które mogłoby się zamienić w przychód. Niemniej jednak staramy się podejmować działania, które pozwalają zwiększać przychód, ale przy tym zasobie, który posiadamy. Te działania to są między innymi takie. Podpisaliśmy umowę na badanie tomograficzne z zakładem karnym. Dotyczy to też operacji artroskopii oraz chirurgii ręki. Podpisaliśmy kontrakt na rehabilitację z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie. Rozpoczęliśmy pozycjonowanie komercyjnych usług medycznych w wyszukiwarkach internetowych. Innymi słowy, jeżeli wpisujemy na terenie powiatu tomograf komputerowy, pojawia się od razu nasze centrum. Szanowni Państwo, musieliśmy poszukiwać też wsparcia. Wsparcia takiego, które pozwoli nam normalnie funkcjonować. Udało nam się niejako za symboliczną złotówkę odkupić, a wcześniej użyczyć RTG przyłóżkowe, które nam się popsuło. Koszt takiego RTG to jest 300-400 tysięcy. Szpitala na to nie było stać. Takie RTG odnalazłem na szpitalu na Pomorzanach. Szpital w Pomorzanach dostał bardzo duże pieniądze na rozwój swojej infrastruktury. Między innymi dlatego, że zakupił nowe urządzenie, mógł nam przekazać urządzenie, które już jemu nie służy. Mam nadzieję, że ta współpraca ze szpitalem na Pomorzanach, ale nie tylko, bo prowadzimy rozmowy z różnymi szpitalami, przysłuży się do tego, że sprzęt, który może jeszcze funkcjonować, a na który sobie nie jesteśmy w stanie pozwolić obecnie, będziemy mogli pozyskać i ten sprzęt będzie mógł realizować diagnostykę na terenie naszego szpitala. Kolejna rzecz to podjęliśmy intensywne działania, żeby odzyskać pieniądze od naszych dłużników. Jednym z takich większych dłużników była firma, która najmowała pomieszczenie z tytułu apteki. Znaczy prowadziła działalność apteczną na terenie tego pomieszczenia. Podpisaliśmy z firmą tak zwane siódemki, czyli notarialne poddanie się praktycznie od ręki egzekucji. I w tej chwili już udało nam się, zostało nam bodajże 27 tysięcy do odzyskania z tejże firmy. Proszę Państwa, od samego początku też mówiłem o jakości. I tu mam pewne rzeczy, które chciałbym się dzisiaj podzielić. Mianowicie jakość jest bardzo ważnym elementem, powoduje to, jak postrzegamy daną jednostkę. Z nieoficjalnych informacji wiem, że szpital przechodził w czwartek akredytację POZ-u. Akredytacja POZ i w ogóle akredytacja jest to bardzo ciężka przeprawa dla wszystkich pracowników szpitala, ponieważ jakoś to jest proces. Nie da rady tak od ręki wielu rzeczy stworzyć, bo ile dokumenty jesteśmy w stanie stworzyć, o tyle nauczyć ludzi, żeby funkcjonowali w określonych standardach, jest już to ciężej i musi to być temat procesowy. Ja podjąłem decyzję, że chcę, żeby nasz POZ taką akredytację uzyskał. Na chwilę obecną wiem, że wypadliśmy bardzo dobrze w tej akredytacji. Niedługo przyjdzie, nie chcę powiedzieć, że uzyskaliśmy ją. Jak przyjdą dokumenty, wtedy będę mógł się pochwalić albo nie. Ale wiem, w ocenie audytorów, mieliśmy audytorów nie byle jakich. Przyjechała sama pani konsultant krajowa, jeżeli chodzi o POZ-y i audytowała nasz POZ. Kolejnym sukcesem i taką perełką to informacja z dzisiaj. Na stronie GS24 jest informacja o naszym oddziale ginekologiczno-położniczym. Warto rodzić w Goleniowie, fantastyczne warunki. Już blisko 20% rodzących to są panie ze Szczecina. Świadczy to o tym, że udało nam się zbudować taką jakość na tym oddziale, że panie nie tylko z Goleniowa i z powiatu goleniowskiego są zainteresowane, ażeby rodzić u nas. Jesteśmy w trakcie przygotowywania się do bardzo dużej akredytacji, czyli akredytacji szpitala, i to jest bardzo ważny aspekt przychodowy. Dlaczego? Dlatego, że jest tak zwany współczynnik jakości, jeżeli chodzi o naliczanie ryczałtu, jeżeli chodzi o naliczanie ryczałtu dla szpitala przez NFZ. W sytuacji, kiedy nie uzyskamy tej akredytacji, ten wskaźnik zostanie naliczony. To jest wartość blisko 2% całego ryczałtu. Więc zakończyliśmy POZ, pracujemy dalej, jeżeli chodzi o szpital. Wprowadziliśmy system wynagradzania pracowników za pozyskiwanie deklaracji POZ. Jest to system premiowy, który w zależności od tego, na jakim poziomie zadania zostaną w tym zakresie wykonane, pracownik otrzymuje określoną wartość premii. Na chwilę obecną, w samym miesiącu grudniu-styczniu, nowej deklaracji lekarskich udało nam się pozyskać 127. Deklaracji pielęgniarskich 392, a deklaracji położnych to jest 43. Ciągle staramy się pozyskiwać te deklaracje, bo to ma wymierny wpływ na przychód danego POZ-u. Za każdą z deklaracji NFZ płaci określoną wartość. Szanowni Państwo, w miesiącu, w sierpniu zatrudniliśmy nowego głównego księgowego. Mieliśmy brak na tym stanowisku. Udało się tego księgowego, tę księgową, zatrudnić. I zadaniem takim bardzo dużym dla Pani księgowej w tej chwili jest zbudowanie nowego planu kont. Dlaczego to jest takie ważne, to zbudowanie nowego planu kont? Ponieważ ja jako prezes potrzebuję informacji zarządczych, czyli takich pewnych, które mówią o tym, że jeżeli podejmę jakąś decyzję strategiczną, proszę się do tego nie przywiązywać, co ja w tej chwili powiem, ale zamknąć albo utworzyć nowy oddział, to muszę mieć pewne dane. Nie może być sytuacji takiej, że ja nie jestem pewien, czy zamknięcie danego albo otworzenie danej jednostki szpitalnej wpłynie negatywnie bądź pozytywnie na wynik całej spółki. W związku z tym w tej chwili trwają, i kiedy już myślimy, że już jesteśmy z przodu, to jesteśmy jeszcze daleko z tyłu. Trwają prace, żeby uporządkować dane. Te dane porządkujemy historycznie, czyli musimy wrócić i koszty alokowane sprawdzić, w jaki sposób są alokowane, dlaczego tak są alokowane, czy jeżeli tak jak mówię, dany oddział, który by się wydawało na początku, że będzie oddziałem nierentownym, zamkniemy to, czy to wpłynie negatywnie, czy pozytywnie na szpital, to ja w tej chwili takiej decyzji nie jestem w stanie podjąć. Wiem, że w tym tygodniu już mam dostać kompleksową informację na ten temat od swoich współsłów. I to jest jedno z wielu zadań zatrudnionej nowej głównej księgowej. Szanowni Państwo, stworzyliśmy listę potrzeb, jakie szpital posiada. Ta lista ma 10 pozycji. My jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że jak wspomniałem wcześniej, nie stać nas na nic. Nie stać nas na nic, musimy pilnie kupić kolonoskop, ponieważ już się psuje i za chwilę nie będziemy mogli realizować kontraktu z NFZ-u. Musimy kupić karetkę, ponieważ średnio w miesiącu dopłacamy parę tysięcy złotych do karetki, ponieważ ona się psuje. Ma 600 tysięcy kilometrów przejechane, a to nie jest ciężarówka, tylko karetka. Musimy wykonać remont kuchni, ponieważ sanepid nam za chwilę zamknie kuchnię. Musimy wykonać remont klatki schodowej i dostosować tematy PPOSZ w związku z audytem, który był przeprowadzony już parę lat temu, ale do tej pory to nie zostało zrobione i tak naprawdę staramy się robić wszystko, żeby przesuwać to w czasie. Tych zadań jest bardzo dużo, ja tylko wymieniłem niektóre z nich. Szanowni Państwo, poczyniliśmy pewnego rodzaju oszczędności na wynagrodzeniach w zeszłym roku. Tak naprawdę to od miesiąca września jest to kwota na chwilę obecną w różnych obszarach około 13,5 tysiąca złotych miesięcznie. Jesteśmy w przededniu, ponieważ praktycznie po moim powrocie chyba panie starosto, nie wychodzę już ze starostwa i codziennie się spotykamy i rozmawiamy. Jesteśmy w przededniu stworzenia, pan skarbnik to nazywa plan naprawczy. Ja jestem bardziej bardziej skłonny powiedzieć, że plan ograniczenia kosztów, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli mówiąc o przychodach, to mogę tu Państwu opowiadać różnego rodzaju bajki, a chyba tego nie chcemy. Chcemy, żeby było to rzeczowe, rzetelne i żebyśmy sobie wszyscy odpowiedzieli na pytanie, w którym kierunku podążamy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szpitala. I tą transparentność chciałbym Państwu zapewnić, tak? Ja postaram się odpowiedzieć na każde pytanie. Jeżeli nie będę w stanie odpowiedzieć na dane pytanie, to powiem, że zapiszę sobie i odpowiem wtedy, kiedy będę pewien swoich odpowiedzi. Szanowni Państwo, Podjęliśmy już te działania, jeżeli chodzi o plan ograniczania, może optymalizacji kosztów. Tylko chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Myślę, że pan Piotr, który na poprzedniej sesji opowiadał i wprowadził Państwa w tą specyfikę, w jakiej żyjemy, o tym, że są ryczałty, że nie ma nadlimitów, że w systemie brakuje 15% generalnie, jeżeli chodzi o kwestie finansowania szpitali. I to nie jest nasz wymysł, tylko to zbadał Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych. W dniu dzisiejszym pan minister finansów ma się określić, czy negocjacje, które zostały podjęte ze związkiem, pójdą do przodu, ponieważ ma od ministra finansów otrzymać informacje, czy znajdą się pieniądze na zwiększenie wyceny świadczeń medycznych o 15%. O tyle wnioskuje, bo taka jest dziura. O tyle wnioskuje związek. Zobaczymy dzisiaj, nie wiem, po sobocie, po tych deklaracjach różnych, które są, nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale to się po prostu, to się dzisiaj okaże, będziemy mieli tę informację. Co jest ważne w tym wszystkim, że wniosek poszedł nie taki, żeby w tym torcie, który już jest, robić przesunięcia, tak, i zwiększać o 15% kosztem jakiegoś innego projektu, tylko żeby budżet został zwiększony o te 15%. Wtedy to będzie miało po prostu sens. Proszę Państwa, niestety gro kosztów, które generuje szpital, to są koszty osobowe. Te koszty osobowe, my nie żyjemy na Księżycu, czy na jakiejś satelicie, czy jakiejś wyspie, tylko żyjemy w jakimś otoczeniu rynkowym. One niestety stale rosną. Szpitale, jednostki medyczne często płacą za gotowość. Za gotowość, a nie za rzeczywiste działanie. I w związku z tym jesteśmy zobligowani do tego prawem, żeby tę gotowość utrzymywać. A po drugie, do tego dochodzi ten rynek nieszczęsny, o którym wspomniałem, braku kadry. Czymś musimy zachęcić tych ludzi, żeby chcieli u nas pracować. Ja tylko podam ostatnią historię. Moja żona jest lekarzem. Ci z Państwa, którzy nie mieli jeszcze okazji ze mną porozmawiać, ale to nie wiedzą. Moja żona jest lekarzem. Pracuje w firmie Lusmed, z której ja się zresztą też wywodzę. Kiedy powiedziałem, że mam lekarza za 90 zł na dyżur na oddziale, który odpowiada jej specjalizacji, ona mi odpowiedziała, ale ja mam 110 w Lusmedzie. Mam 3 pacjentów na godzinę. Komfort pracy. O 15 zamykam drzwi, wychodzę, dostaję. Ja nie chcę się żalić, ja tylko chcę, żebyście Państwo wiedzieli, jaka jest sytuacja. Nawet nie zawsze pieniądze, a może w małej mierze pieniądze też decydują o tym. Te osoby, które zatrudniliśmy, tych lekarzy, ja mówię z samą odpowiedzialnością, to są osoby, które personalnie przyszły za moją osobą. Tak, musiałem im zapłacić jakieś pieniądze i dopiero przyszły. Kiedy mieliśmy sytuację taką, o czym Państwo nawet nie wiedzieliście, ale były sytuacje takie, kiedy szpital miał bardzo duże problemy kadrowe i nawet groziło nam, że będziemy musieli ewakuować oddziały, to kwoty sięgały 200 zł i nikt nie chciał przyjechać. Proszę uwierzyć to, tak? Ale sobie z tym poradziliśmy. Od tego jestem prezesem, żeby sobie z takimi tematami organizacyjnymi radzić. Jakie planowane działania, Szanowni Państwo? Jesteśmy po rozmowie z dyrektorem Zakładu Aktywności Zawodowej. Staramy się podjąć wspólne działanie związane z takimi obszarami kosztochłonnymi, jeżeli chodzi o szpital, to jest sprzątanie. W dalszej części Państwu powiem, że jesteśmy w tej chwili ponad 1 000 000 zł dłużni firmie sprzątającej. Firma sprzątająca kładzie nam nóż na gardle, że 8 marca w Dniu Kobiet wyjdzie ze szpitala, jeżeli nie pokryjemy części tych zobowiązań. Drugim obszarem to jest obszar pralni. Wracając jeszcze do obszaru sprzątania, to mam podpisaną umowę na jeszcze półtorej roku musimy tę umowę realizować, bo to jest umowa terminowa. ale są jakieś też inne możliwości, które w tej chwili badamy. Drugi obszar to jest pralnia. Trzeci obszar to jest temat kuchenny, czyli samej kuchni. Jako że ZAS posiada określone możliwości i dopłaty, bardzo duże dopłaty, usługa świadczona przy jakimś konsorcjum, na przykład ze spółdzielnią socjalną, usługa może być dużo, dużo tańsza niż to, co otrzymujemy w tej chwili, co by było niewątpliwym pozytywnym działaniem z punktu widzenia wyniku finansowego spółki, ponieważ te koszty by mogły bardzo mocno spaść. Jesteśmy na początku drogi, rozmawiamy z panem dyrektorem. Pan dyrektor wydaje się bardzo kompetentną osobą i już sam pewnego rodzaju rozwiązania poddaje, ale dopiero jak dojdziemy do szczegółów, będzie wtedy można powiedzieć, czy to działanie będzie miało rację bytu. Szanowni Państwo, od samego początku mówiłem o tym, że musimy znaleźć drogę do gminy. To jest miejsce takie, gdzie chciałbym stworzyć takie poczucie odpowiedzialności wszystkich samorządowców za tę jednostkę, jaką jest szpital. Takie rozmowy już zostały podjęte. Zarząd powiatu, tym samym właściciel, wiem, że już rozmawiał i z burmistrzem, i z panią przewodniczącą Rady Gminy i też rozpoczynamy to działanie. Pierwsze kroki, które skierowałem na początku swojej bytności na fotelu prezesa, to były kroki do pana burmistrza i wtedy utrzymałem informację, że po wyborach pojawi się jakaś płaszczyzna do rozmowy i ta płaszczyzna wydaje się, że zaczyna się pojawiać. Nie jestem hura optymistą, bo wiem, że to jest też daleka droga, ale już jesteśmy na początku drogi i jakąś wolę w tym zakresie mamy. Ja nie wiem, panie starosto, czy możemy powiedzieć już o tym spotkaniu, czy jeszcze nie? Planowane jest spotkanie państwa i radnych gminy Goleniów właśnie w kwestii szpitala. Właśnie w kwestii szpitala, żeby poinformować, w którym miejscu nie płakać, nie wracać do przeszłości, tylko o tym, co możemy zrobić w przyszłości, bo to wydaje się, że jest to wspólny interes, a powiem Państwu, że ja na to patrzę zupełnie z boku, bo ja nigdy w Goleniowie nie mieszkałem, całe życie mieszkam w Szczecinie, patrzę na to zupełnie z boku i ja widzę ten interes społeczny, jaki jest w tym, ażeby ten szpital funkcjonował, ale funkcjonował też dobrze. Idąc dalej, Szanowni Państwo, to co powiedziałem. Pan skarbnik przesłał do Państwa wstępny rachunek wyniku zysków i strat. Jest to absolutnie wstępny rachunek. Nawet ze mną nie konsultował tego, że do Państwa to wysłał, ale zostało to do Państwa przesłane. Ale niech to świadczy też o tym, że absolutnie transparentną politykę chce prowadzić tejże spółki. Tam jest informacja, że deficyt na koniec listopada to jest 2 miliony 917, ale mówię, to jest wstępny wynik, nie mamy tu jeszcze grudnia. Zaległość do firmy DGP to jest 1 126 000. Jestem w przyszłym tygodniu jestem rozmów z DGP i rozłożenie tego na raty. Mamy kilka podmiotów, chociażby dostawców leków, którym możemy płacić tylko już za gotówkę, ponieważ mamy zblokowane możliwości terminowych płatności. Planujemy, myślimy bardzo mocno o tym, żeby na oddziale wewnętrznym stworzyć kilka miejsc tak zwanych, w cudzysłowie, zolowych, ale prywatnych. Czyli jeżeli, bo mamy takie sytuacje, żeby rodzina nie odbiera pacjenta, albo pojawiają się też z ośrodka pomocy społecznej prośby o to, żeby umieścić jakąś osobę, która nie może być hospitalizowana na zolu, a na zolu nie mamy miejsca, to może nam się uda na oddziale wewnętrznym takie miejsca wygospodarować i z tego tytułu też jakieś przychody uzyskać. Wiem, że pan starosta prowadzi rozmowę na temat zagospodarowania 600 metrów powierzchni po Abomedzie z panem burmistrzem, a to też jesteśmy na początku tejże drogi. I jeden problem, który jest bardzo duży, który udało się odwlec w czasie, chyba moja choroba temu sprzyjała. Mianowicie praktycznie wszystkie umowy kontraktowe pielęgniarek i lekarzy powinny wygasnąć 31 grudnia 2018 roku. Ja rozpocząłem już negocjacje z pielęgniarkami, z lekarzami. Informowałem, że w wyniku tego, że jest nowe władze starostwa są, musimy przełożyć ten termin. Później praktycznie się rozchorowałem i ustaliliśmy, że z pracownikami będziemy rozmawiali, ażeby podpisywać aneksy do końca czerwca. I te aneksy praktycznie wszyscy podpisali. Tam nieliczne osoby, które nie podpisały tych aneksów, tylko na przykład do końca marca podpisały. To jest na palcach jednej ręki. Śmiem twierdzić, że udało się zaoszczędzić tutaj bardzo dużo pieniędzy w tym momencie, bo same roszczenia to jest 1 700 000 złotych. Takie propozycje pracownicy nam przedstawili. Oczywiście no, w wyniku negocjacji to ta kwota by drastycznie spadła. Niemniej jednak to są kolejne pieniądze, które byśmy musieli zapłacić, a na które po prostu w kasie nie mamy. I to zadanie stoi przede mną. I praktycznie już od 4 marca rozpoczynam rundę negocjacyjną. Ci, którzy podpiszą, to podpiszą. Ci, którzy nie podpiszą, to będziemy wiedzieli. Do końca czerwca jest trochę czasu. Będziemy poszukiwali wyjścia awaryjnego. Czy to wyjście awaryjne się nam uda? Może być ciężko, ponieważ przygotowałem też zestawienie. Nie wiem, czy dzisiaj je przedstawimy, czy kompleksowo w jakimś innym terminie. Jakie są stawki w innych szpitalach i jak to funkcjonuje, zwłaszcza jeżeli chodzi o pielęgniarki kontraktowe. Problemem, proszę Państwa, już takim na koniec ostatnim, którym szpital się będzie borykał, to jest tak trochę, że chodzę po polu minowym. Gdzie stanę, tam jest jakiś cyk, taki boję się podnieść nogę. I to nie jest wina nikogo tak naprawdę, to jest wina całego systemu. O czym mówię? My mamy w tej chwili kontrolę z NFZ-u dotyczącą funkcjonowania oddziału OIOM. W latach 2016, czerwiec 2017 i tam NFZ kwestionuje wiele procedur, które były przez lekarzy wpisywane dla danych pacjentów. Nie wiem, jak to się zakończy, natomiast badaniom podlega 2 miliony złotych w procedurach. Wiem, że kwestionują kontrolerzy wiele pozycji. Jest to realne zagrożenie, że te pieniądze trzeba będzie z NFZ-owi oddać. Natomiast no, nie poddamy się tak łatwo. Tak? Jest dużo dróg jeszcze odwoławczych. Chcę tylko powiedzieć o tym, że taka sytuacja jest. A dlaczego tak się dzieje? No, NFZ szuka pieniędzy. NFZ szuka pieniędzy. Powiem Państwu jeszcze, żeby powiedzieć, jak szuka pieniędzy, to podwyższa na przykład ryczałt. To już się stało w zeszłym roku. Po to, żeby pracownikom niemedycznym podnieść wynagrodzenie, podnieść stawkę minimalną wynagrodzenia. Tak? Więc podwyższono ryczałt o określony procent i szpitale ten ryczałt muszą wykonać. Szpital, który wykona to w porządku, jest fajnie, natomiast szpital, który nie wykona, jest podwójnie karany. Raz, że mu odbiorą pieniądze, które zostały przelone. Dwa, i tak musiał zapłacić tym pracownikom to minimalne wynagrodzenia. Szanowni Państwo, ja myślę, że w takim telegraficznym skrócie to tyle, co nie znalazło się w tym sprawozdaniu, to Państwu przekazałem, co się dzieje, co staramy się, w którą stronę staramy się iść. Dla mnie ważnym jest to, że doceniam i dostrzegam duże zaangażowanie właściciela w pomoc w rozwiązaniu problemów, które są w szpitalu. I za to przy tej okazji serdecznie dziękuję.
Dziękuję panu prezesowi. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa ma pytania, uwagi?
Dziękuję bardzo. No mam kilka pytań do pana prezesa. Akurat to, że odbył pan prezes rozmowę na temat współpracy w sprawie szpitala z panem burmistrzem gminy Kolejny, to super, bardzo dobre, uważam, posunięcie, tak oczywiście. I w ogóle chciałam wspomnieć, że któregoś tam w poprzedniej kadencji też się spotkaliśmy, my radni powiatowi z radnymi gminnymi w gminie, prawda? Na takim spotkaniu żeby, w sprawie ratowania szpitala, ale nic z tego nie wynikło. Nie podjęto żadnej decyzji takiej konstruktywnej. Ale uważam, że gmina też może partycypować i dobrze by było w kosztach, ponieważ też korzystamy, prawda, wszyscy. Ale uważam, panie prezesie, nie wiem, czy by nie było można też, czy byłaby taka możliwość porozmawiania nawiązać współpracę z innymi gminami, na przykład z gminą Stepnica, gmina Przybiernów i prawda, gminy, które tu korzystają, bo jest to szpital powiatowy i wydaje mi się, że świadczy usługi dla całego powiatu. Byłoby dobrze, żeby każda z gmin poszczególnych mogła uczestniczyć prawda, w utrzymaniu tego szpitala, jako współpracować tutaj z panem prezesem i żeby ten szpital działał na jakimś poziomie i zapewnił nam bezpieczeństwo zdrowotne. Następna sprawa. Mam zapytanie, czy będą zatrudnieni nowi specjaliści w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia? Mam na myśli o kardiologach, kardiolog, dermatolog i jakie są potrzeby? Może okulista, nawet ostatnio spotkałam się z osobami, które mówią, że są potrzeby takie, bo co się dzieje, prawda? I trzeba jakieś badanie wykonywać codziennie oczu, bo są różne problemy. Nie ma gdzie się udać. Ewentualnie korzystają z usług i udają się prywatnie oczywiście do Nowogardu. No kardiolog też by, fajnie byłoby, gdyby tutaj, prawda, udało się zatrudnić, tak jak jest w Nowogardzie kardiolog i z Narodowego Funduszu Zdrowia, bo jest nawet chyba dwóch kardiologów w Nowogardzie. Byłoby, gdyby nawet u nas był jeden. Inni specjaliści, którzy też no, są potrzebni, prawda? Mam pytanie jeszcze, proszę powiedzieć, czy korzystamy z naszej kuchni, czy z cateringu w szpitalu? Catering z kuchni.
Tak, odpowiem może na te dwa pytania, które Pani zadała. Pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o specjalistów, bardzo chętnie bym zatrudnił każdą liczbę specjalistów. Nie mamy kontraktu na OS, czyli ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Możemy, jeżeli mamy na oddziale takich lekarzy, tak jak mieliśmy doktora Koleskiego chociażby, który był kardiologiem, to on mógł realizować badania w ramach tego oddziału, w ramach ryczałtu, który otrzymujemy w naszej przychodni przyszpitalnej. Na chwilę obecną mnie, bardzo bym chciał zatrudnić. Proszę mi uwierzyć, że płacę już każde pieniądze chyba, a nie możemy znaleźć lekarza, który by chciał podjąć. A w tej chwili brakuje mi jeszcze jednego lekarza, szanowni państwo, na oddziale wewnętrznym, mimo tego, że ta stabilna jest sytuacja, ale to jesteśmy na grawkę. Dzisiaj mieliśmy w nocy dwie reanimacje. 32 pacjentów na oddziale. Ja chcę tylko powiedzieć, żebyście państwo wiedzieli, z czym się zmagamy. To jest walka o życie ludzkie. 32 pacjentów na oddziale, jeden lekarz, który jest na oddziale i drugi jest też na izbie przyjęć i na tej izbie przyjęć odbywają się dwie reanimacje i tam zagrożeni pacjenci. Potrzebujemy jeszcze tego lekarza, bardzo chętnie kardiolog jak najbardziej. My podpiszemy porozumienie z Pomorzanami, ponieważ Pomorzany w tej chwili wygrały konkurs na koordynowanie tematów kardiologicznych bodajże w całym naszym województwie. Więc bardzo chętnie z nami podpiszą i wszyscy pacjenci będą od razu wysłani do nich, natomiast to nie rozwiązuje tego problemu, o którym Pani mówi tutaj na miejscu i tej opieki ambulatoryjnej. Odpowiadając na drugie pytanie, praktycznie cała kuchnia przeszła do ZAZ-u, ponieważ tam dostała kuchnia większe pieniądze, dużo bardziej komfortowe warunki pracy. Pani Sylwia, pracownicy, tak, ma piękny gabinet i fajnie, no to jest taka decyzja. Udało nam się ten temat opanować, zatrudniliśmy nowych ludzi i powiem uczciwie, że mieścimy się w tych samych kosztach, nawet trochę mniejszych niż to było wcześniej.
I jeszcze mam zapytanie, jakie wynagrodzenie otrzymuje lekarz na oddziale wewnętrznym? Wie pan, to tak panie prezesie, nie mówi się tam dokładnie, ale na jakich granicach to oscyluje to wynagrodzenie, bo mówimy tak, że wymagają bardzo, znaczy żądają dużych, wysokich, prawda? Wysokiej, tak, oczywiście. I proszę jeszcze powiedzieć odnośnie sprzątania, bo już chyba kiedyś ten temat tutaj rozmawialiśmy trochę, żeby nie zatrudniać firmy sprzątającej, bo te firmy są bardzo drogie, żeby w zakresie własnym, prawda? prawda, żeby to załatwić w zakresie szpitala, prawda, byłoby, wydaje mi się, taniej, bo niższe koszty, bo te firmy sobie naprawdę życzą, no naprawdę ścierają skórę. I jaki jest dług szpitala rzeczywisty? Proszę powiedzieć, bo tak, bo pan dyrektor, pan prezes podał różne sumy, ale dług szpitala na dzień dzisiejszy, jaki jest dług, jaką kwotę można przyjąć?
Proszę pani.
Dziękuję.
Odpowiadając na pytanie dotyczące wynagrodzeń lekarza, pani dobrze wie, że ja nie mogę powiedzieć nawet na oddziale wewnętrznym taka i taka stawka, no bo no to jest tajemnica jakiejś spółki. To są duże pieniądze, tyle mogę powiedzieć, tak? To są duże pieniądze. Mogę powiedzieć, mogę państwu, bo teraz pytanie, czy pytamy o dyżury, czy pytamy o ordynację podstawową, czyli te 8 godzin, które lekarz musi być za dnia, to są duże pieniądze, mogą się wahać między 70 a 120 zł za godzinę. Dobrze, jeżeli chodzi o sprzątanie, ja już też wielokrotnie o tym mówiłem, że mamy podpisaną umowę terminową. My zrobiliśmy wszystko, z prawnikami prześledziliśmy tą umowę, wprowadziłem nawet narzędzia monitorujące pracę służb firmy, która nas sprząta, chociażby po to, żeby złapać jakiś hak, żeby obniżyć trochę wynagrodzenia. Od momentu, kiedy to wprowadziliśmy, nie mam żadnych uwag, bo firma zaczyna się, ale to przynajmniej mamy za te pieniądze jakoś, tak? Rozmawiamy cały czas z nimi, natomiast no, prawda jest taka, że nasza pozycja jest słabsza. Były przetargi ogłoszone, bo to był trzeci przetarg i on został wygrany. Mówiąc, czy nie lepiej by było i nie taniej, żeby to pracownicy nasi. Wie państwo, i tak i nie. Pierwsza sprawa to taki szpital w Stargardzie ma zatrudnionych 60 osób na czas nieokreślony. Te osoby idą na zwolnienia lekarskie, idą na urlopy. To szpital się martwi o to, żeby zastąpić. Wiadomo, jaki jest rynek pracy. Tutaj przy outsourcingu nie ma takiej sytuacji. Wydaje się, w tej chwili najbardziej racjonalnym kierunkiem jest jednak ZAS. Jeżeli chodzi o dług szpitali, ja podałem, jaka jest strata na chwilę obecną za 2018 rok. Jeżeli chce pani cały dług szpitala, to ja przygotuję taką informację i przedstawię. Tak?
Dziękuję panu prezesowi. Tu jeszcze pani radna pytała o tą współpracę z gminami ościennymi do naszego powiatu. Ja pamiętam, że w poprzednich latach próbowaliśmy z gminami współpracować na temat finansowania naszego szpitala. No, nie dziwię się, że gmina Nowogard się z tego wycofała, bo oni mają problem swój utrzymać szpital, ale pozostałe gminy, pamiętacie panowie starostowie, absolutnie nie wyrażali żadnego zainteresowania, żeby współfinansować nasz koreniowski szpital. Czy ktoś z państwa jeszcze ma pytanie, uwagi? Bardzo proszę, pani radna.
Ja jeszcze mam jedno takie króciusieńkie pytanie. Wspomniał pan wcześniej o kontraktach zawartych z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Mógłby mi pan dopowiedzieć, na czym polegają te kontrakty? Jaki to jest rodzaj usług?
To jest rehabilitacja w naszym ośrodku rehabilitacyjnym. Są kierowane osoby stamtąd, no i realizujemy te usługi w tym zakresie. Tak, to jest rehabilitacja. Tak, są określona kwota, określona wartość tego kontraktu i w tej wartości z centrum są przesyłane osoby do naszej rehabilitacji, która znajduje się w zespole szkół i tam są te osoby realizowane. Tych pieniędzy by nie było, bo mamy tam, oprócz tego mamy kontrakt z NFZ-em, tak? Czyli to jest dodatkowych niejako godzinach się odbywa.
Ja mam pytanie, panie dyrektorze, panie prezesie, do pana. Te działania, które pan tu przedstawił, no są bardzo ciekawe i mam nadzieję, że one przyniosą konkretny efekt wymierny w postaci spadku tego zadłużenia, ale są to działania długofalowe i życzę, żeby to się wszystko po prostu udało. Natomiast patrząc na rachunek zysków i strat za rok 2018, Chciałbym zapytać pana, o jaką kwotę wystąpi pan do zarządu, do rady w najbliższym czasie, bo pewne rzeczy są wymagane spłaty, jak tutaj są, że krótkoterminowe, długoterminowe, jest tego dość sporo. Czy oczekuje pan, jaką kwotę od dofinansowania ze strony rady, to po pierwsze. Po drugie, co dalej z OIOM-em? Czy musi on istnieć, jest jak gdyby obligo, żeby istniał, żeby szpital mógł prowadzić pewne procedury, bo jeżeli nie, to dzisiaj mówił pan tutaj o tym, że są badane te wszystkie procedury, czy one się sprawdzą, czy nie, i może być to nieciekawe w stosunku do szpitala. Natomiast czy w ogóle jest jego sens istnienia, musi funkcjonować OIOM? Takie mam pytanie. Natomiast co do wyżywienia, no mamy u siebie i w szkole, w liceum, tam taką przecież gotują w tej kuchni, czy nie rozważyć jakiś taki dalekosiężny plan i współpracy mamy na swojej bazie, żeby te koszty obniżyć. Wiem, że inne mają cateringi, w jaki sposób uciekają z tych wszystkich kosztów funkcjonowania kuchni. O, tutaj mamy, jak przeczytałem, remont kuchni i wszystkie inne rzeczy, zatrudnienie, to są rzeczy dość drogie, które nas czekają przy prawidłowym funkcjonowaniu tej placówki. Te trzy pytania, dziękuję bardzo.
Dziękuję panu radnemu.
Jeżeli chodzi o OIOM, to jest to, co powiedziałem. W tej chwili zobaczymy, jaki będzie miał wpływ na rachunek wyniku przymknięcie każdego z oddziałów. I to mówię zupełnie otwarcie. Może się okazać, że zamknięcie jakiegokolwiek oddziału nie będzie miało żadnego sensu, ponieważ po stronie przychodowej poniesiemy tak duże straty, że to tylko pogłębi dług, pogłębi stratę szpitala. Jeżeli będziemy gotowi z tym, to podejmiemy taką decyzję. Na chwilę obecną ja nie jestem w stanie podjąć takiej strategicznej decyzji, ponieważ, tak jak wspomniałem, te koszty stałe są na określonym poziomie, one będą. Po drugie, też mamy problem natury tego, ile nam z ryczałtu potrąci NFZ w przypadku zamknięcia jakiegoś oddziału. Ja się umawiałem z dyrektorem NFZ-u na jakąś kwotę, a kwota na przykład przychodzi o 60 tysięcy większa w miesiącu. Tak, i to jest tak naprawdę fakultatywna decyzja dyrektora, czy on uznaje, że czy weźmie sobie wykonanie z 2015 roku, kiedy były naliczane ryczałty, czy sobie weźmie wykonanie danego oddziału z bieżącego roku, czy z danego półrocza. I to jest ten problem, ale my już jesteśmy bliscy rozwiązania, bo będziemy mogli poczynić pewnego rodzaju założenia. To chociażby jakieś sobie założenia możemy poczynić 15-20% w jedną bądź drugą stronę i będziemy wiedzieli tak naprawdę, czy podejmujemy to ryzyko, czy tego ryzyka nie podejmujemy. Odpowiadając wprost, OIOM nie musi funkcjonować. Jeżeli mam podpisaną umowę z innym szpitalem, to OIOM nie musi funkcjonować. Jeżeli nie mam podpisanej umowy, rozwiązuje się kontrakt z NFZ-em. Tak, ten ryczałt przestaje funkcjonować, szpital wypada z sieci. Jeżeli chodzi o kuchnię, to różne warianty rozpatrujemy. Kiedy się pojawia sytuacja taka, że ci pracownicy nasi odeszli do ZAZ-u, no to różne warianty były rozpatrywane. To już dla śmiechu powiem, pani główna księgowa powiedziała, że przyjdzie w niedzielę pracować, no bo była taka sytuacja, ale sobie poradziliśmy. I rozmawialiśmy też o cateringu z kilkoma podmiotami. Nie ukrywam, że zależy mojej osobie, jeżeli chodzi o temat ZAZ-u, dlatego że tam wydaje się, że będzie naprawdę dużo, dużo taniej przy odpowiednim, po odpowiednim poukładaniu, ponieważ takie dotacje, a jeszcze jeżeli zrobimy konglomerat usługowy, mam tu na myśli to, że kilka usług damy szpitalnych, które ZAZ będzie mógł wykonywać, to jeszcze większe środki będą mogły być pozyskane przez ten podmiot do utrzymania tego. To się wiąże z tym, że później znajduje się miejsca pracy dla tych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Ale to jesteśmy bardzo, bardzo wstępnie. I pierwsze pytanie, proszę mi przypomnieć, bo... Znaczy na chwilę obecną rozmawiamy o kwocie 1 200 000. o kwocie 1 200 000, natomiast pan skarbnik dobrze wie, że tych pieniędzy nam starczy tak naprawdę do miesiąca, do końca marca, może po połowie kwietnia. Przy odpowiednim przesuwaniu jeszcze dłużej. My występowaliśmy jako szpital z propozycją do budżetu na kwotę, z tego co pamiętam, 2 700 000 albo 800, już musiałbym dokumenty słucham, 2 700 stałej dotacji na pokrycie straty, tak jak to wygląda w wielu szpitalach, których właścicielem jest samorząd. Natomiast dzisiaj z panem skarbnikiem rozmawiając, obaj jesteśmy, a może dwa podmioty są w bardzo trudnej sytuacji i ja jako prezes rozumiem trudną sytuację powiatu. Jestem przekonany o tym, że właściciel też rozumie trudną sytuację szpitala i musimy z tego znaleźć jakieś wyjście, ponieważ na zadane pytanie, czy szpital ma funkcjonować i istnieć, czy nie, zarząd odpowiedział, że tak, że ma funkcjonować, że musimy znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Chcę podkreślić, że ta strata za zeszły rok w porównaniu z innymi szpitalami jest relatywnie niska. Oczywiście co dla kogo znaczy 3 miliony, tak? Bo jednego 3 miliony nic nie znaczy, a dla drugiego znaczy tyle, że nie jest w stanie nic z tym zrobić.
Dziękuję panu prezesowi. Czy są pytania? Pan starosta, bardzo proszę, panie starosta.
Panie przewodniczący, proszę państwa, temat szpitala i jego problemy to jest, mam wrażenie, niekończąca się historia. Różne etapy już przechodziliśmy, jeżeli chodzi o szpital. Natomiast na dzień dzisiejszy chyba ważne jest to, co mówił już pan prezes. Po pierwsze, odpowiedzenie sobie na pytanie, czy chcemy mieć ten szpital, czy nie. Jeżeli chcemy mieć ten szpital, to oczywiście musimy przejść do następnych etapów i wspomagać jego finansowanie. Te rozmowy, które rozpocząłem z panem burmistrzem Grubowiczem, to też jak gdyby w tym kierunku, żeby wspomóc funkcjonowanie szpitala. Ale wspomóc funkcjonowanie szpitala nie przez finansowanie bieżącej działalności, a bardziej dosprzętowienie, w tym kierunku, żeby to wsparcie, nie chcę mówić pomoc, ale wsparcie ze strony gminy Goleniów poszło. Czy rozmowy z innymi gminami? No wiemy, jaka też jest sytuacja w innych gminach. Maszewo, program naprawczy, Osina, Przybiernów, Sypnica mają swoje problemy i tak naprawdę występowanie tam i rozmowy jakiekolwiek, myślę, że skończyłyby się pewnie niczym. A też ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że nie chciałbym, żeby mi ktoś proponował rzeczy, które ja nie chcę wykonać, a podrzucanie pewnych problemów innym też chyba nie jest tutaj dobrym wyjściem. Natomiast w projekcie uchwały zmiany budżetu mamy tą kwotę wpisaną, ale jeszcze dzisiaj powiem, że przed komisją zastanawialiśmy się nad dwoma wariantami tej pomocy. Pierwszy to wariant, czyli wykup tomografu, oddanie od razu tego tomografu, wiadomo, w użytkowanie, a drugi to pomoc, żeby to 1 200 000 zadysponować poprzez podwyższenie kapitału. No i tu mieliśmy pewne wątpliwości, bo z jednej strony dla nas jest jak gdyby to, może nie jest złe słowo obojętne, ale w jaki sposób przekażemy te pieniądze. Natomiast z drugiej strony, jak oczywiście to zaczniemy się nad tym zastanawiać i przeanalizujemy, to wykup tomografu łączy się z kosztem po stronie szpitala 74 000, tak 8% VAT-u. W związku z tym od razu przekazując pieniądze 1 200 000 dla szpitala, to 74 000 idzie od razu do Skarbu Państwa w formie VAT-u. Natomiast jeżeli podwyższymy kapitał, no to są w zasadzie tylko koszty notarialne, które nie są takie duże. No ja się bardziej przychylam w tym drugim wariancie. Pan skarbnik ma swoje argumenty oczywiście, żeby ten pierwszy wariant przyjąć. Tak trochę też rozważaliśmy, że no damy to pod rozwagę radnym, ale chyba wolałbym, no jednak te 74 000 dla szpitala to jest też jakiś tam zastrzyk pieniędzy i chyba ta koncepcja jest dużo lepsza. Mowa też była o zabukowaniu środków co roku dla szpitala. Ja powiem szczerze, że mam takie wahania co do tego, ponieważ to też jakieś takie znaczone pieniądze w naszym budżecie są słabą kartą przetargową w rozmowach pana prezesa z pracownikami chociażby. Jak widzą, że tam są pieniądze, no to panie prezes, to tam są pieniążki, to proszę o nie sięgnąć. Dlatego jestem bardziej zwolennikiem takim, że no jeżeli jest problem w funkcjonowaniu, jeżeli na to pierwsze pytanie, czy ma być szpital, czy też nie, odpowiadamy tak, no to też musimy wziąć na siebie część kosztów funkcjonowania tego szpitala. To nie jest problem tylko nasz. My się spotykamy jako starostowie powiatu województwa zachodniopomorskiego, bądź też w ramach Związku Powiatów Polskich. Jest to problem wszystkich szpitali, które funkcjonują dzisiaj, a jest on związany z tym, co mówił pan prezes, 15% jednak brakuje w funkcjonowaniu w budżecie. Są zapowiedzi podwyższenia tych kwot. Jak to ostatecznie będzie wyglądało, tego do końca nie wiemy. Dobrze by było, gdyby rzeczywiście jakieś środki dodatkowe pojawiły się na funkcjonowanie szpitali, zwłaszcza tych powiatowych, bo one są niejednokrotnie tą pierwszą jak gdyby barierą, czy też pierwszym etapem dla wielu ludzi związanym z leczeniem. Myślę, że na dzień dzisiejszy ta pomoc szpitalowi, złapanie jakiegoś takiego oddechu jest potrzebna. Te wątpliwości co do formy pomocy dla szpitala, to one też wynikały też z takich rozmów. Ja na samym początku zapowiadałem, że coś takiego chciałbym zrobić, spotkanie w takich kluczowych sytuacjach z szefami klubów funkcjonujących w Radzie Powiatu. I takie spotkanie się odbyło. Był też pan prezes na tym spotkaniu i szef klubu SLD, pan Kazimierz Lembas, też zwrócił uwagę, że no, szkoda byłoby tych środków, tych 70, on tam więcej obliczył, ale to dzisiaj już wiemy, że to 74 000 złotych, żeby no, tak od razu oddawać przy takiej operacji. W związku z tym no, też no, moja rekomendacja taka, żeby może pójść w tym podwyższeniu kapitału. To, co mówił też pan prezes, no trudno dzisiaj funkcjonować szpitalom. Jeżeli chcemy, żeby ten szpital funkcjonował, część tych zobowiązań pewnie musi na nas przejść i ta propozycja 1 200 000 złotych jest taką propozycją. Natomiast oczekujemy od pana prezesa takich działań, aby też pokazał, jak ma funkcjonować ten szpital. Nad niektórymi kosztami powinien się pan prezes zastanowić oczywiście, czy da się je zmniejszyć, czy jest to możliwe. Ta współpraca z tym ZAZ-em daje jakieś rzeczywiście czy może dać jakieś wymierne korzyści. Gmina Goleniów też zainteresowana jest taką polityką, rozwijaniem polityki senioralnej. W związku z tym ten oddział po Abomedzie, tak zwana, kiedyś to nazywano wewnętrznym dwójką bodajże, i tam ulokowanie tych usług, w związku z czym szpital też otrzymuje dodatkowe wsparcie w tym, że też finansowane po stronie częściowo gminy Goleniów, a tam wchodzą też środki PFRON-owskie, jakieś środki być może jeszcze inne zewnętrzne. I ten dzienny dom to jest możliwość, która też będzie wpadała w tą współpracę gminy Goleniów, która jest zainteresowana, tak jak powiedziałem, w rozwijaniu tej takiej polityki senioralnej. Przy tym projekcie uchwały budżetowej ta propozycja jest wsparcia. Mamy jeszcze po drodze ileś innych uchwał. Już pana prezesa myślę, że zwolnimy z tego, żeby czekał do tego projektu uchwały. Ale prośba jest taka, żeby tą propozycję wesprzeć. Dziękuję.
Dziękuję panu staroście. Rzeczywiście problemów niesamowicie wiele. Mimo, że to nie jest uchwała, ale tą informację, którą przedstawił nam pan wicestarosta, proszę bardzo.
Tak, szanowni państwo, w sumie niektórzy mówią, że krótko, ja myślę, że akurat ten temat zasługuje na to, byśmy, zwłaszcza w momencie, gdy część z państwa jest nowymi radnymi, my tutaj z panem starostą już 13 rok, czasami w cudzysłowie walczymy z tematyką szpitala i też chciałbym kilka słów powiedzieć i podzielić się z państwem swoimi przemyśleniami jako też radny powiatowy. Może zacznę od tego, że żebyście państwo też wiedzieli, pan prezes czasami wstaje z racji dolegliwości kręgosłupowych. My też na początku nie wiedzieliśmy, dlaczego podczas rozmów pan prezes sobie nagle wstaje, czy coś myśli, ale to tylko z tego wynika. Więc jeżeli to pomoże jego kręgosłupowi, to niech ten kręgosłup będzie mocniejszy przede wszystkim, bo ciężkie czasy i dużo pracy przed nami. Proszę państwa, żeby była jasność. Tak naprawdę powiat goleniowski, jak i inne powiaty, nie musi prowadzić szpitala. Kiedyś to było zadanie powiatu. Dzisiaj w żadnych z przepisów nie ma obowiązku prowadzenia szpitala i podobnie jak Nowogard, który przejął ten szpital około tam, nie wiem, chyba Kazimierz jako burmistrz pamięta, chyba z 16 czy 15 lat temu, czyli 18 lat temu, też tego obowiązku nie było. To są tylko na tą chwilę ewidentnie czynniki społeczne, które myślę przy pytaniu pana starosty, czy chcemy mieć szpital, mają największe znaczenie, że tak, ten szpital jest potrzebny nie dla nas, żebyśmy tutaj mieli pole do dyskusji na sesji czy na komisjach, tylko po to, by pacjenci z terenu naszego powiatu mieli jak największy dostęp do jednego czy do drugiego szpitala. Dlatego niezależnie od tego, co się działo kilka lat temu, ja nadal uważam, jako pełniący funkcję radnego powiatowego, że w obecnej sytuacji, przy tym, jak wygląda system finansowania, dla naszego powiatu niezbędne jest doprowadzenie do konsolidacji tych szpitali i dobrze by było, żeby te szpitale na zdrowych, równych zasadach mogły ze sobą jakby tworzyć jeden element, a nie konkurować, bo tak się dzisiaj dzieje. Za chwilę też wspomnę o stawkach, które są stosowane, jeżeli chodzi o stawkę godzin pielęgniarskich. To też naprawdę dla wielu osób, jak rozmawiam, jest pewną takim olbrzymim zaskoczeniem i uważam, że dobrze by było doprowadzić, aby te szpitale miały jedną dyrekcję, miały podzielone usługi medyczne, które są dzisiaj, przypomnę państwu, tylko centralnie dublowane, wszystkie te oddziały, wszystko jest to samo, a pieniędzy w systemie jest po prostu tyle, ile jest. To, co mówił pan prezes, brakuje nam 15%, ryczałt wynosi około 22 miliony, to bardzo łatwo policzyć. I ościenne szpitale, Kamień Pomorski zamyka kolejne oddziały, Stargard jest olbrzymie zadłużony, Świnoujście funduje nawet mieszkania lekarzom, żeby tylko utrzymać funkcjonowanie, już nie chodzi tam o pieniądze. Choć tak naprawdę najwięcej problemów dzisiaj stwarzają właśnie te ujemne wyniki finansowe, które spowodowane są różnymi działaniami. Ja najpierw tak krótko pytanie do pana prezesa, że do zapisania, chyba że pan prezes od razu odpowie, bo była wzmianka na początku, czy pod koniec, w zeszłym roku, na początku pana pracy w zarządzie, że propozycja będzie do szpitala Nowogarskiego, aby część zleceń tomografu była realizowana również u nas, więc pytanie, czy to jest. Ale chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć, idąc dalej. Szanowni Państwo, te koszty, o których była mowa, no inne szpitale też mają trochę szczęścia, że nie mają może firmy sprzątającej, która podnosi drastycznie swoje usługi, czy ceny tych usług. Choć suma summarum, Szanowni Państwo, 160 tysięcy za 40 etatów, bo tak Pan Prezes mówi, że to jest około 40 etatów, to jest około 4 tysiące brutto z kosztami pracodawcy, to jest 2300 na rękę. To nie jest duża pensja, więc to tak naprawdę nie są duże koszty, tylko problem jest ze stabilizacją i ten kierunek pójścia w kierunku ZAZ-u, gdzie są dopłaty, gdzie też aktywizuje się osoby niepełnosprawne, to spowoduje naprawdę, że będzie szansa wtedy ograniczenia tych kosztów, a dzisiaj nie tyle koszty, co pracownicy są problemem, bo tak naprawdę no, wiemy w jak dużej mierze, zresztą to przy temacie Urzędu Pracy też była wzmianka, że brakuje rąk do pracy, a my później zastanawiamy się, jak obniżyć koszty funkcjonowania sprzątania szpitala. I tak samo, jeżeli chodzi o podwyżki. No, Szanowni Państwo, jak zapanować nad podwyżkami personelu medycznego, które są oczekiwane, które może i są zasadne, tylko w przypadku tej sytuacji, która jest w naszym szpitalu, są po prostu trudne raz do niezrealizowania, bo przypomnę, że bez personelu medycznego, to co mówił Pan Prezes wielokrotnie, te pożary były gaszone, bez tego nie ma szpitala. Jeżeli te służby oczekują podwyżek, by godnie zarabiać, ja powiem Państwu, że zrobiłem taką analizę. Za jeden etat pielęgniarki na tym niższym szczeblu zarobków, mówię o kwotach już na rękę, żeby była jasność, rozmawiamy o około 3800 zł. Mało kto na kontrakcie, bo mówimy o pracownikach kontraktowych, pracuje etat, bo w większości pielęgniarki realizują przynajmniej półtorej etatu w jednym czy drugim szpitalu na różnych dyżurach i tu zaczynamy kwotę od 6000 netto. W zdrojach jest to kwota od 8 do 10 tysięcy złotych netto, miesięcznie. I nadal pomimo takich wynagrodzeń, które otrzymują może i za ciężką pracę, ja nie chcę teraz analizować, bo każdy z nas realizując swój zawód, nauczyciela, samorządowca czy inny może powiedzieć, czy pracownika socjalnego, że ja też pracuję ciężko. Koleżanka Aneta powie, że przecież ja zasuwam po 20 godzin w bibliotece. Dlaczego? Bo takie są stawki. Przy czym przypomnę tylko, że pracownik medyczny nie ma 40-tygodniowego jakby tygodnia pracy, ma 30 chyba 3,75, tam są troszkę inne współczynniki. 7,35, przepraszam, nie chodzi o 8 godziny, tylko 7,35, więc jeszcze pracują mniej, a to są takie kwoty. Jeżeli mówimy o wynagrodzeniach lekarskich, o którym wspomniała pani Teresa i pan prezes, no nie do końca zrozumiały, przy czym może mówić, bo zaraz każdy by sobie to rozkodował, to też są takie kwoty, że no wielu z nas po prostu włos się na głowie jeży. Ale bez tego, szanowni państwo, nie ma szpitala. I co byśmy nie robili, możemy stukać, pukać. I drugi problem. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia, o czym słyszę przynajmniej od pana prezesa od 8 miesięcy, a od poprzednich władz szpitala przynajmniej rok 2018, kiedy wszedł ryczałt. Jedna wielka niewiadoma. Przy likwidacji OIOM-u, który nie spełniał wymogów, bo taka była decyzja jesienią, bo od stycznia miały wejść nowe przepisy, które w trakcie jak my gasiliśmy OIOM, to przepisy zostały jeszcze przedłużone. Więc no, nie mogliśmy się jakby cofnąć, ale pan prezes zapewnia, że ten OIOM ma być niedługo odtworzony, pomijając fakt, że był jeszcze oparty na złych danych finansowych. Okazało się, że OIOM jest na minusie. Teraz się okazuje, kiedy pan prezes analizuje te dane, że jednak jest na plusie. To przy OIOM-ie, to co mówił pan prezes wcześniej, miano nam obciąć ryczałt o 180 tysięcy, a nagle NFZ mówi 250 tysięcy. A dlaczego? No bo tak. Jest pytanie, jak dogonić królika, kiedy zmniejszają nam się dochody lub się nie zwiększają, a koszty rosną diametralnie. Zazdroszczę tylko tym jednostkom, które mają wsparcie z miasta, bo to też jest kierunek, który widać w skali naszego województwa, bez którego bardzo ciężko jest utrzymać szpital tylko z pieniędzy powiatowych. Już nie będę się wypowiadał po raz kolejny na temat funkcjonowania powiatu i jego finansów, ale 70%, szanowni państwo, pacjentów w szpitalu goleniowskim to są pacjenci gminy Goleniów.
Myślę, że podobny jest w szpitalu nowogarskim, bo to jest ta geografia, to położenie, to czego, na co nie mamy wpływu i to, co powinno służyć tak naprawdę tutaj mieszkańcom, więc cieszy mnie fakt, o czym mówi pan starosta, że te rozmowy z burmistrzem idą w dobrym kierunku, by władze Goleniowa, gminy Goleniów, rada, właśnie pani przewodnicząca rady przyszła w dobrym momencie, by rada miejska, by pan burmistrz chcieli współpracować, bo to naprawdę służy tylko temu, by bliskość przede wszystkim tych wszystkich usług była dla pacjentów jak najważniejsza. I nieważne skąd ten pacjent jest, z której gminy, ciężko będzie na pewno namówić pozostałe gminy w trudnej sytuacji, będące w trudnej sytuacji finansowej. Natomiast liczę na to, że te realne wyliczenia, które są kończone, że tak powiem, w szpitalu, że ten plan obniżenia kosztów zostanie zrealizowany, ale my musimy sobie zdawać sprawę z jednego. Jeżeli nie my pomożemy, to szpitala po prostu nie będzie. I ja bym życzył, aby, co widać już po części w tej Radzie, aby nas przestała łączyć polityka geograficzna, a tak naprawdę dzielić, bo zaczynaliśmy sobie skakać do gardła, kto skąd jest i tak dalej. Byśmy odpowiadali za co zostaliśmy wybrani przez naszych wyborców, niezależnie z którego okręgu wyborczego, i by nasze decyzje były tylko podyktowane dobrem naszych wyborców, dobrem przede wszystkim naszych pacjentów, i byśmy mogli te usługi, o czym pan prezes też już mówił, w zeszłym roku połączyć, i liczę na to naprawdę, że szpital w Goleniowie, podobnie jak szpital w Nowogardzie, mają przed sobą jakąś rację wspólnego bytu, co pozwoli obniżyć koszty. I cieszy również fakt, że otwierany w zeszłym roku z dużą wątpliwością oddział ginekologiczny przynosi jednak tak dobre informacje regionalne, bo wielokrotnie słyszeliśmy o tym, jak dobrze się rodzi w Policach, w Zdrojach. Dzisiaj już dobrze się rodzi w Goleniowie. Oby tak było, by te szpitale nasze regionalne, tutaj, za które odpowiadamy, a przede wszystkim szpital powiatowy, był jak najwyższym poziomie, i panie prezesie, by za tym jeszcze szły jak największe pieniądze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan prezes, proszę.
Szanowni Państwo, ja odpowiem na pytanie dotyczące tomografu i współpracy ze szpitalem w Nowogardzie. I na chyba usiądę, bo nie będzie słychać mnie. Ja na ostatnim zarządzie, a zresztą od samego początku swojej bytności, tak jak mówię, mam trochę inne spojrzenie, bo z boku na to patrzę i nie jestem w żaden sposób powiązany ani z jednym miejscem, ani z drugim. I to, co powiedział pan starosta, absolutnie wydaje się racjonalnym to, bo żeby te szpitale w pewnym momencie zaczęły funkcjonować razem, chociażby, że jeden oddział jest... Dziękuję bardzo. Już poradzę sobie, dziękuję bardzo. Jeden oddział funkcjonuje w jednym szpitalu, na przykład zabiegowe tematy są realizowane w nowoczesnym, w tej chwili w sali zabiegowej nowoczesnej operacyjnej w Nowogardzie, a inne w Goleniowie. Nawet rozmawialiśmy z dyrektorem Lembasem, żeby się w miesiącach letnich podzielić, ponieważ skoro na oddziale pediatrycznym mamy po 5 osób w sierpniu, w listopadzie, to może w jednym miesiącu będzie obsługiwał szpital w Goleniowie i w tym miesiącu, kiedy szpital w Goleniowie obsługuje, to szpital Nowogard ma urlop, nie musimy płacić, i w następnym miesiącu następuje zmiana, ale NFZ się na to nie chce zgodzić. Nie chcę się na to zgodzić, tak? Ja tu Państwu nie mówiłem o tym, bo te rozmowy trochę zostały przerwane w związku z moją nieobecnością, ale cały czas będziemy dążyli do tego, żeby stworzyć grupę zakupową w różnych obszarach, z różnymi szpitalami. Ze Świnoujściem, z Nowogardem, czy nawet ze Stargardem, z którym ostatnio też rozmawiałem, żeby stworzyć tą grupę zakupową. Im więcej kupujemy, tym więc tym jest obniżka. Czy to się uda? Czy będziemy w stanie stanąć ponad, bo ja się też zderzam z takimi argumentami niekoniecznie ekonomicznymi. Jeżeli się uda przeskoczyć te argumenty nieekonomiczne, to jest duża szansa, żeby też uzyskiwać obniżki przy zakupach i wielu innych rzeczach, tak, bo to biorąc wszystko do kupy, na pewno to się musi opłacić. Potrzebna jest dobra wola, z mojej strony ta wola dobra jest, ze szpitala w Goleniowie, to my jesteśmy inicjatorem takiego współdziałania i mam nadzieję, że to współdziałanie w pewnym momencie zacznie przynosić jakiś tam pozytywny efekt. Ja, korzystając jeszcze z okazji, pragnę serdecznie Państwa zaprosić do szpitala. Ja jestem do dyspozycji cały czas. Jeżeli będziecie Państwo, lepiej tam zobaczyć u nas w szpitalu, na oddziałach, jak to funkcjonuje, zadać parę pytań, my na wszystkie pytania odpowiemy. Na wszystkie pytania, nawet te najbardziej trudne, chyba że prawo mi tego będzie zabraniało, RODO, ochrona danych osobowych i tak dalej, to na te pytania nie odpowiem, ale na każde inne postaram się odpowiedzieć. Dziękuję serdecznie i przepraszam, że czasami muszę na Państwa patrzeć z góry, ale to już nie moja wola.
Dziękuję Panie Prezesie. Malusieńka przerwa, Pani Agatko. W takim razie przejdźmy do głosowania nad tą informacją. To jest tylko informacja, to nie jest uchwała, no ale przyjmijmy ją do wiadomości poprzez głosowanie. Czy głosujemy wszystko razem? Osobno. Proszę, moja Komisja Spraw Społecznych, kto jest za przyjęciem informacji przedstawionej przez Pana Prezesa? Pani Dereniu, bardzo proszę nie przeszkadzać. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za z naszej komisji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób. Dziękuję bardzo. Teraz oddaję Tobie głos.
Komisja skargi wniosku, kto jest za przyjęciem? Pięć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa.
Proszę komisję głosować.